Max i Albert poddają się eksperymentowi hibernacji. Jest 1991 rok. Budzą się w 2044. Podczas snu bohaterów wybucha wojna, w której użyta została bomba M. To ona sprawiła, że mężczyźni wyginęli. W Państwie Filozofów film Juliusza Machulskiego z 1984 roku Seksmisja. Profesor filozofii Joanna Hinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Zabieramy Państwa do podziemnego świata, w którym żyją tylko kobiety. Świata, w którym pojawienie się dwóch mężczyzn wywoła sensację i strach. Cytat.
Essa, to narzędzie służyło do zadawania ran ciętych. W ten sposób samcy męczyli kobiety. Samiec, twój wróg!
Samiec, twój wróg!
Ten śmiech jest zaraźliwy, choć groźny.
Bardzo.
Pani profesor, zacznijmy od deklaracji. Bierze pani udział w zgromadzeniu. Gdyby musiała pani podjąć decyzję, czy dwa odhibernowane samce należy poddać naturalizacji czy zlikwidować, na co by się pani zdecydowała?
Ja mam jednak umysł naukowczyni, w związku z tym może byłabym zainteresowana, co to za gatunek, co to za rodzaj, więc może bym zaproponowała, żebyśmy się przyjrzeli.
Czyli należy pani do grupy Archeo. Zdecydowanie nie do Genetics, bo patrząc na tę grupę kobiet, to one raczej jednoznacznie zlikwidowałyby jedynych samców na planecie, czy też w państwie, o którym mówić będziemy.
To jest rzeczywiście poważny problem, co zrobić z samcami, bo bywają bardzo niebezpieczni. Natomiast tak czysto naukowo myślę, że każdy gatunek czy rodzaj, który gdzieś tam przetrwał, jest cenny. Bioróżnorodność jest ważna w naszym życiu. Dzisiaj wiemy, że bioróżnorodność potrzebujemy do przetrwania. Więc tych dwóch samców mogło być interesujących. Zresztą oni tutaj dużo namieszali, jakby na to nie patrzeć. A to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wydaje mi się, że to jest nie tylko kwestia bioróżnorodności czy takiej różnorodności kulturowej, ale chyba tak jest już rzeczywistość nasza i nasza świadomość ułożona, że potrzebujemy różnych wyzwań. Stąd istnienie różnorodności płci jest nawet tak kulturowo ciekawe, prawda? Więc myślę, że ta opcja zostawmy jest ważna. Seksmisja to jest taki film, myślę, pokazujący
bardzo
też...
jestem ciekaw opinii dotyczącej seksmisji.
Oczywiście ona jest w swojej wymowie, zwłaszcza w finale, bardzo seksistowska, no bo tu mamy znowuż taki model, w którym jest pokazana kobieta jako potrzebujące jednak, by mężczyzna ją prowadził, no bo koniec końców dowiadujemy się, że to wszystko jest tworzone i cały ten
porządek. A jak mamy ja bym prosił o definicję seksizmu w takim razie, skoro tak naprawdę zostaje przywrócony naturalny porządek świata.
Czyli jaki?
Czyli są mężczyźni i są kobiety.
Koniec, to są jakby dwa finały. Pierwszy jest ten seksistowski bardzo, gdzie się okazuje, prawda, że te rządzące kobiety tak naprawdę są mężczyznami, którzy jeszcze dobrze się bawią. Tak, wykorzystując to, że kobiety na niego pracują. Natomiast drugi koniec, drugi ten finał, gdzie Max i Albert robią swoją maleńką dywersję i potem, prawda, rodzą się chłopcy. To jest właśnie taki punkt zero i można powiedzieć za Dostojewskim, że co będzie dalej, to już trzeba by było inną opowieść, bo ten punkt zero oznacza, że rzeczywiście może się pojawić jakiś inny naturalny porządek. Natomiast ja dlatego pytam, co znaczy ten naturalny porządek, bo z jednej strony różnorodność płci jest czymś naturalnym, ale z drugiej strony pamiętajmy, że my zawsze nakładamy jakieś kulturowe narracje na naszą płeć, czyli oprócz tej tej biologicznej będziemy mieć kulturową, która podlega modyfikacjom. No i teraz pytanie, co się będzie działo, gdy ci chłopcy będą dorastali w świecie, gdzie są kobiety i gdzie mamy bardzo takie sfeminizowane struktury społeczne, czy bardzo sfeminizowane narracje kulturowe, prawda? To być może będą już zupełnie inni mężczyźni niż ci z młodości Maxa i Alberta. No więc eksperyment myślowy niech państwo przeprowadzą sami, to może być intrygujące.
Lata 80. w Polsce, 1984 rok, wtedy miała premiera filmu Seks Misja Eliusza Machulskiego i krótko po filmie i po pokazach w Stanach Zjednoczonych amerykańskie feministki nieco się oburzyły i zarzuciły, że ten obraz w swej wymowie jest antyfeministyczny, faszystowski, szowinistyczny i seksistowski.
No, to jest to, od czego zaczęło.
Czyli seksistowski pozostawiamy, rozumiem, tak? To co w takim razie z szowinistyczną wizją świata w Seks Misji, z faszystowską wizją i antyfeministyczną?
Ja bym może aż tak strasznie po tym filmie nie jechała. Nie jest aż tak zły. Natomiast ten szowinizm tutaj działa w obie strony, prawda? Bo z jednej strony mamy taki typowy model tego państwa kobiet, który zostaje wyśmiany, gdzie te kobiety mają różnego rodzaju przywary, one są w tym filmie dosyć mocno przerysowane. Więc to jest taki świat w krzywym zwierciadle. Z drugiej strony ten szowinizm, pamiętajmy, działa w dwie strony. Bo szowinizm w stosunku do płci może być zarówno do kobiety, jak i dla mężczyzny.
No właśnie. No i więc przedstawicielki tutaj Genetixu są kobiecymi szowinistkami, tak? W stosunku do dwóch przedstawicieli męskiego gatunku.
No dokładnie. Nawet nasz cytat to pokazuje, prawda? Samiec, nasz wróg, to od razu będzie budowało taką strukturę nienawiści i przemocowej mowy w stosunku do mężczyzn. No bo dlaczego zakładamy, prawda, że mężczyzna jest od razu wrogiem czy świata, czy kobiety?
No, wskazuje to na to szkolenie tych młodych kobiet w szkołach, czy na tych kursach. Ten cytat pochodzi z takiego właśnie kursu, tak. Gdzie no przedstawiane są różne przedmioty, których używali mężczyźni, by poddawać opresji właśnie kobiety, bo tam się pojawia i wędka, no w tym wypadku akurat brzytwa, więc, więc moment właśnie wychowania to jest wydaje mi się dość istotny.
Tak,
wychowanie i podbudowanie, utrzymania tego świata bez mężczyzn, czy też przedstawienia mężczyzn jako potworów.
Tak, ale popatrzmy, to w tym względzie ten film jest bardzo ciekawy, bo on pokazuje, jak my modelujemy nasze myślenie o drugim człowieku. I tu możemy podłożyć zarówno mężczyzny, jak i kobiety, czy kogokolwiek, prawda? Bo to wychowanie, które bierze pewien przedmiot użytku codziennego i mówi proszę, prawda? To jest przedmiot opresji. Jest takim wykrzywianiem codzienności, wzorców. I tu pomijam, prawda, że ta fabuła może być czytana też bardzo feministycznie, paradoksalnie, bo skąd się wzięła ta wielka na przykład niechęć kobiet do mężczyzn i dlaczego taka jest struktura? No bo długo, choćby w kulturze zachodniej, ta opresja i asymetria płci miała miejsce, prawda? Czyli kultura patriarchalna długo się rozwijała, stąd gdzieś nawet tak psychologicznie możemy powiedzieć, jest to zrozumiałe, że te kobiety, które przetrwały jakąś wojnę, przetrwały jakiś kataklizm, teraz robią wszystko, żeby zbudować ten nowy, wspaniały świat, który będzie już oparty na zupełnie innych zasadach, więc tak czytając Seks Misję.
Ale dlaczego wychowując w przekonaniu, że mężczyźni to jednak jest obiekt nienawiści?
Ja myślę, że tu problem największy jest tak naprawdę z utopią, bo możemy do Seks Misji podejść jako do utopii. I teraz jak przyjrzymy się, to ten film bardzo dobrze, moim zdaniem, pasuje na przykład do koncepcji Francisa Bacona, który w XVII wieku napisał Nową Atlantydę. I jest to taka utopia, której przedstawione jest społeczeństwo, które zostało oparte na nauce i postępie technologicznym. dobrze pasuje, prawda? Czy mamy też Tomasa Campanello i jego Miasto Słońce, też 17 stulecie, tekst nieco wcześniejszy niż Nowa Atlantyda. I tam też mamy utopijne społeczeństwo, które jest oparte z kolei na wspólnocie edukacji, ale też majątku, gdzie próbowano zbudować równość. Czy jeszcze wcześniejszy Tomasa Mora Utopia, gdzie mamy opisane to idealne, fikcyjne społeczeństwo na wyspie. No i to są, prawda, takie teksty, które z jednej strony nam pokazują, jakby było cudownie, gdybyśmy oparli nasze społeczeństwo na racjonalności, na nauce, na wartościach, na równości. Tylko jak się czyta te teksty, to już na wejściu się czuje, że coś jest nie tak. Że jednak te naturalne nasze relacje, one zupełnie inaczej się układają, że my czasami potrzebujemy absurdu, przypadku, jakiegoś dialogu, awantury, że to, co jest takie uporządkowane, wspaniałe, może wręcz być niebezpieczne. I utopia może bardzo szybko przerodzić się w antyutopię, czy taką dystopię. Czyli może przerodzić się w opowieść, która, zwłaszcza jeżeli próbujemy ją przenieść na grunt naszego życia codziennego, będzie wypaczeniem relacji międzyludzkich.
Dobrze, to w przypadku seksmisji mamy utopię, jeśli chodzi o kobiety, a dystopię, jeśli chodzi o mężczyzn, tak?
Albo mamy utopię, jeżeli chodzi o pewne idee społeczeństwa właśnie takiego równościowego, społeczeństwa, w którym wszyscy są podzieleni względem ich kompetencji, no bo te kobiety się tam dzielą, prawda? Jedne pracują, inne mają te zadania intelektualne. No więc to wszystko bardzo fajnie wygląda. Ale potem wychodzi, że jednak to zgrzyta, bo wystarczy ten czynnik zewnętrzny i tutaj mężczyzna, pojawienie się Maxa i Alberta jest tym czynnikiem zewnętrznym i nagle robi się jakiś ferment. Tak jakby ta bańka tej utopijnej, takiej sielankowej, doskonałej rzeczywistości w ogóle nie była odporna na zewnętrzność, na różnorodność, nie radziła sobie, ale równocześnie oni gdzieś wydobywają lęki ukryte, czy jakieś tam, prawda, wyparte, też potrzeby, bo jest piękna scena, jak jedna z tych dziewczynek, mężczyzna, ale do czego jest mężczyzna? I to jest taka sytuacja, w której widać, że mamy jakby nawet w sferze emocji, cielesności, zmysłowości pewien brak, który został przez tresurę, wychowanie zatopiony, zatarty, on już jest nieistniejącym. Ale on jest. Więc doskonałość w przypadku relacji ludzkich być może nie jest tak naprawdę doskonałością.
Seksmisja pokazuje też, że tej natury zgłuszyć się nie da propagandą, wychowaniem i ciągłą opowieścią o tym, jak to obrzydliwi i źli są mężczyźni.
To też tego nie wiemy, bo pamiętajmy, że seksmisja jest jednak zrobiona w klimacie lat 80. Czyli z jednej strony w Polsce to jest ciągle napięcie i takie upolitycznienie życia społecznego, które było bardzo negatywne, prawda, bo to jest moment istnienia z jednej strony opresyjnego systemu komunistycznego, z drugiej strony ciągle mamy tą sytuację bardzo mocną, taką wręcz zimnowojenną, też w opresji wewnętrznej, gdzie Polska zostaje politycznie podzielona, jedni represjonują drugich, więc ten film jakoś oddaje tutaj tego ducha czego? No podejrzliwości, nieufności, właśnie takich ukrytych opresji, gdzie pod płaszczykiem ideologii zróbmy lepiej, będzie lepiej, my tak naprawdę kogoś wykluczamy, czy wręcz eksterminujemy, no bo gdzie są ci mężczyźni? Tu widać takie działanie wręcz eugeniczne, skoro mamy świat tylko kobiet. Cały pomysł z naturalizacją Maxa i Alberta też jest takim pomysłem, który pokazuje jednak przemoc, która jest ukryta, a więc to wszystko gdzieś nas prowadzi do pytania, znowuż, co my robimy, gdy mówimy o idealnych relacjach i czy my naprawdę jesteśmy w stanie zdefiniować te realne sytuacje. Historia jednak nas nauczyła, że utopia ucieleśniona, czyli ta, którą próbujemy przenieść z papieru w rzeczywistość społeczną jest sama swoją karykaturą.
Do seksmisji w państwie filozofów wracamy za moment. Seksmisja w państwie filozofów. Cytatów z tego filmu można by było odtwarzać. No właściwie cały film stał się jednym wielkim cytatem, ale do rzeczy. Amerykańskim feministkom, które uznały i które twierdziły, że ten film to obraz antyfeministyczny, faszystowski, szowinistyczny i seksistowski, Machulski, reżyser tego filmu, odpowiadał, że feministki nie odebrały tego filmu jako krytyki ustroju totalitarnego. Dla nich to była opowieść o wyższości mężczyzn nad kobietami.
To jest cały czas ta ostatnia scena. To jest to, co zostało ukryte w tym przekazie takim bardzo, powiedziałabym, komediowym. Natomiast ja myślę, że ironia jest kategorią kulturową. Tak.
Dobrze,
samo
to zapytam,
poczucie humoru.
To zapytam, czy feministki mają poczucie humoru?
Mają. Oczywiście, że tak. Tylko popatrzmy na te amerykańskie, bo może od tej krytyki mocnej zaczniemy. Ta krytyka feministek amerykańskich jakby startuje zupełnie innego poziomu. Czyli już trzeciej fali feminizmu, już dyskusji, w których nie mówimy o binarnym podziale płci na męską i kobiecą, tylko mówimy za Judith Butler o trzeciej płci, o homoseksualistach, o lesbijkach, o transpłciowych kobietach, transpłciowych mężczyznach. Mamy zupełnie inny jakby poziom refleksji, ale też wdrażania pewnych feministycznych rozwiązań. I też mamy już, co Susan Faludi bardzo dobrze w reakcji opisała, właśnie tą reakcję na feminizm drugiej czy trzeciej fali. To są choćby lata 80., gdzie rzeczywiście w kinie amerykańskim ten nurt takiej reakcji daje nam bardzo dużo obrazów, gdzie kobieta jest z jednej strony uprzedmiotowiona, z drugiej strony pokazana znowuż jako taka bezwolna ofiara w rękach mężczyzny, marionetka. To jest też taki kult ciała, który jest bardzo seksualizowany, który wtórnie uprzedmiatawia kobiety. O tym bardzo ciekawie pisała Natasza Walter, wskazując na to, że gdzieś ten mit takiej żywej lalki Barbie nam powraca, gdzie w tym niebieskim i różowym wychowaniu chłopców i dziewczynek znowuż wdraża się ludzi w stare schematy płci, takiego landrynkowego, różowego myślenia o kobietach i o tych męskich, silnych i racjonalnych mężczyznach. Te stereotypy nieustannie powracają. I lata 80. to jest ta debata właśnie o reakcji, więc film Seksmisja trafił do kin w Stanach Zjednoczonych w takim momencie, kiedy on nie mógł być inaczej odczytany, bo dużo właśnie feministek tropiło śladów takiej przemocy, nawet ukrytej, czy narzucania kobietom starych, stereotypowych ról. A przecież Seksmisja, na gruncie polskim powstająca, ona, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest odpowiedzią na naszą sytuację polityczną, to raz, a dwa, że wtedy feminizm w Polsce zupełnie inaczej
to
wyglądał.
Jak wyglądał feminizm w Polsce? Bo o totalitaryzmie to wszyscy słyszeli, bo w tym totalitaryzmie żyliśmy, tak? A jeśli chodzi o feminizm?
I tu jest rzecz bardzo ciekawa, bo z jednej strony PRL był niewątpliwie w tym sensie równościowy, że nie mamy dyskursu płci, tylko raczej mamy towarzyszki, towarzyszy, którzy są ze sobą zrównani. Kobiety
na traktory.
Tak, kobiety na traktory, co było zresztą cudnym hasłem, bo ono wprowadzało kobiety w tą przestrzeń męskich zawodów. Nie było tego podziału i rzeczywiście dużo kobiet z tego skorzystało, właśnie wchodząc w męskie zawody. Nie było też takich różnic, powiedziałabym, i napięć związanych nie tylko z tą sferą zawodową, ale również prywatną, no bo jednak kobiety miały dostęp do choćby aborcji, czy zupełnie inaczej mówiono o seksualności kobiet. Więc lata 80. są tutaj, powiedziałabym, względnie równościowe. Natomiast jako takiego feminizmu nie było, prawda? Bo ta narracja o towarzyszkach i towarzyszach, czyli ta socjalistyczna idea obywatela, który jest równy, niezależnie od płci. Ona na przykład wykasowała feminatywy, które w okresie międzywojennym były popularne i były czymś naturalnym. Komuniści z tego zrezygnowali, mówiąc, że to jest burżuazyjny wymysł. I feminizm nie miał jakby racji bytu. Z drugiej strony oczywiście mamy ten marksistowski nurt feminizmu, ale on
ale
głównie zajmuje się...
Ale on jest obecny w Polsce również? Czy,
nie bardzo.
Czy to jest jednak Zachód, to jest Francja, to są Stany Zjednoczone?
Dokładne, czy Niemcy, prawda? Więc to nie jest nasza narracja, bo tutaj jakby nie było pola kulturowego. W związku z tym w latach 80. i w 90. te kobiety, które zajęły się feminizmem, one niejako musiały ten feminizm nie tylko przełożyć z tych kategorii zachodnich, ale tak naprawdę wymyśleć na nowo dla siebie i dla tej rzeczywistości, która je spotkała. I też w latach 90. mamy bardzo duży kłopot z feminizmem, bo narracje, jakie się pojawiają po 89. są znowuż bardzo upolitycznione i tutaj wszystko ma zmierzać do tego, żeby nie zajmować się na przykład kwestią płci, ale na przykład budować prawo, budować nowe instytucje i zasady funkcjonowania tego państwa, które...
Tego nowego państwa.
Tak, właśnie. Ma być demokratyczne, ma być oparte na zasadach wolnorynkowych. Poza tym lata 90. to jest też dojście do głosu narracji kościelnych, gdzie z jednej strony pojawia się pokolenie Jana Pawła II, czy pojawia się cała dyskusja dotycząca aborcji i bardzo mocno dyskryminująca tak naprawdę kobiety i ich prawa reprodukcyjne, bo tutaj mamy też pojawienie się takich przekonań, że kobieta to jest jakaś bestia, która tylko czyha, żeby zrobić skrobankę. Więc ten feminizm i narracje, one zupełnie inaczej przebiegały przez całe lata 90. w Polsce niż w innych krajach zachodnich. Tu można powiedzieć, myśmy długo w tych feministycznych dyskursach docierały gdzieś do tych zachodnich standardów. Z tej perspektywy seksmisja jest jakby z innej bajki, prawda? Bo ona wypływa...
Ale z tej perspektywy seksmisja jest antyfeministycznym filmem, czy właściwie nie ma o czym mówić?
Chyba nie ma o czym mówić, bo ona nie jest o feminizmie, ona nie jest o kobietach i mężczyznach. Ona jest po prostu o steroryzowaniu jednej części narodu przez drugą część narodu. Czyli to jest tak naprawdę opowieść o komunizmie. I wiadomo, dzisiaj, gdy oglądamy ten film z naszą świadomością taką feministyczną, to siłą rzeczy będzie on nas raził, czy językiem, czy różnego rodzaju zachowaniami. I myślę, że współczesny człowiek, zwłaszcza współczesny młody człowiek, który nie ma tego doświadczenia choćby życia w komunizmie, no to zobaczy tutaj właśnie ten seksizm dwustronny. Wykluczenia mężczyzn, ale też w finale wykluczenia kobiet. Czy stygmatyzacji mężczyzn i stygmatyzacji kobiet. Ale nie o tym jest film Machulskiego.
Brzmi to, jakbyśmy o jakimś dramacie rozmawiali, a to jest komedia i to kultowa.
To jest komedia, bo się śmiejemy, ale ja bym powiedziała, że to jest tak naprawdę ironia. Bo to, co nas tam najbardziej bawi, to też to odwołanie do tego, jak mogłoby wyglądać, albo też zrobienie z rzeczywistości totalitarnej, no bo ten film jest o totalitaryzmie, zrobienie z tej opowieści opowieści w krzywym zwierciadle. Czyli to odwrócenie, to pokazanie właśnie tego nawet w kategoriach huxleyowskich nowego, wspaniałego świata jest tutaj istotą. Ale przede wszystkim to jest film o totalitaryzmie. Więc trzeba by było najpierw sobie zdać sprawę, co nas
ale
tak naprawdę...
Ale te kobiety tam źle nie mają. No, faktem jest, że są oszukiwane nieustająco i opowiada im się cały czas o zagrożeniu, które istnieje na zewnątrz, po bombie M, czy też po wojnie atomowej. Ale odnoszę wrażenie, że całkiem przyjemne życie, no pod ziemią. No przecież one nie wiedzą, że są oszukiwane. Nie ma ruchu oporu. Ja tam nie widzę, żeby był front, który się buntuje. Liga nie. Kobiet rządzi i wiadomo.
I wiadomo. Orwell to dobrze pokazał, bo Orwell pokazał, że największe zniewolenie następuje wtedy, kiedy człowiek chce tego, czego chcieć powinien i boi się tego, co jest jego największym takim ukrytym lękiem. I w momencie, kiedy totalna władza sięga po ten nasz najbardziej ukryty lęk, wydobywa go na wierzch, będzie miała nad nami absolutną kontrolę, zwłaszcza jeżeli ten lęk przez nas na przykład do końca nie jest kontrolowany, kiedy nie potrafimy się z nim skonfrontować, bo nawet do końca go nie rozumiemy. I tutaj ta zabawa płcią i zrobienie z mężczyzn takich największych wrogów, to jest kształtowanie tego takiego pierwotnego lęku, po co, żeby mieć władzę totalną. Ten film jest o władzy totalnej. I to, co pan redaktor powiedział, że te kobiety tam nie cierpią.
No poza tym więzieniem, do którego Lamia przyjeżdża, by skonfrontować i porozmawiać z tymi kobietami, które pamiętają dawne czasy.
No właśnie. To ten brak cierpienia tej nowej generacji kobiet, on jest oparty tak naprawdę na steroryzowaniu ich, bo one już zostały tak wymodelowane, one nie zostały wyedukowane, one zostały wytresowane tak, by myśleć w jeden sposób, pragnąć w jeden sposób i działać w jeden sposób. Czyli kompletnie im odebrano wolność, kompletnie odebrano im tak naprawdę autonomię podmiotowego działania i to są wszystko sposoby i kategorie działania, które mają charakter totalitarny. My tutaj wchodzimy w idealny, totalitarny świat i rzeczywiście te kobiety, które pamiętają stare czasy, które są w tym więzieniu, które nie podlegają żadnej resocjalizacji, to są właśnie te osoby, które nam uświadamiają też, jak działa totalitaryzm, bo totalitaryzm musi złamać człowieka. Herbert Marcuse pisał bardzo ładnie, że człowiek to jest taka bardzo dziwna istota, bo z jednej strony nie do końca jesteśmy wolni, no bo jesteśmy determinowani zawsze przez kulturę, zawsze jesteśmy determinowani też przez naszą własną biologię, ale mamy potrzebę czuć się wolnym. I totalitaryzm nam tą potrzebę odbiera. Marcuse też zauważył, że istnieją dwa rodzaje represji. Będzie represja jawna, i to jest ten totalitaryzm, który wyciąga na ulicę czołgi, który będzie stawiał ludzi pod pręgierzem, który będzie katował, ale jest też represja ukryta. I to może być właśnie taki totalitaryzm jak w seksmisji, gdzie nie zdajemy sobie sprawy z przepranego umysłu, z odebranej autonomii. Wydaje nam się, że wszystko jest cudownie, nie znamy innego życia. Wtedy rzeczywiście nie zbudujemy jakiejś opozycji, nie będziemy się przeciwstawiać rzeczywistości, w której żyjemy, ale dlaczego? Bo nasza świadomość została już złamana, bo nasza autonomia została nam całkowicie odebrana, ale to nie znaczy, że nie jesteśmy złamanym człowiekiem i to nie znaczy, że nie zostaliśmy poddani totalnej represji. Myślę, że seksmisja to jest ten świat opisany przez Marcusego, gdzie represja ukryta jest tak silna, że my nawet nie wiemy, jakim mechanizmom ulegamy.
Liga rządzi, Liga radzi, Liga nigdy nas nie zdradzi. Seksmisja, po raz ostatni film Juliusza Machulskiego z 1984 roku. Chciałem wrócić, bo się pojawił 1984 rok i Orwell. Rozwińmy ten wątek 1984 i seksmisja.
To są zresztą moim zdaniem dzieła, które są gdzieś ze sobą bardzo mocno powiązane, wręcz awers i rewers, no bo u Orwella wszystko jest bardzo ciężkie, wszystko jest bardzo dramatyczne.
To nie jest komedia.
To nie jest komedia. Tu mamy komedię.
To nawet nie jest tragikomedia.
Tak, więc u Machulskiego mamy komedię, natomiast mechanizm jest dokładnie ten sam, czyli zniewolenie, pisanie raz jeszcze historii, bo to jest to sławetne, też myślę, wszyscy to kochamy. Kopernik też była kobietą. Mamy właśnie tą nową historię, która jest pisana raz jeszcze i raz jeszcze. Tu widać bardzo dobrze też, jak można wytworzyć podług totalitarnych zasad tradycje, czy jak można budować myślenie człowieka w pewnych schematach. Ale co jest najważniejsze, i u Orwella, i w Seks Misji możemy zobaczyć to wszechobecną inwigilację. I to jest element, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale on jest zasadniczy dla totalitarnego systemu, dla totalitarnego państwa. Inwigilacja właśnie. Czyli ten moment, w którym nawet jeżeli zaczynamy myśleć alternatywnie, to sami się boimy przed sobą, bo ten wielki brat cały czas patrzy, czuwa. Tutaj mamy te wielkie siostry, które nieustannie są. I te kobiety
no,
cały czas...
mamy ekscelencję też oczywiście, która trzyma rękę na pulsie.
Dokładnie. Ale te kobiety, one cały czas są podglądane, oglądane, one cały czas są poddane kontroli. I ta wszechogarniająca kontrola, która sprawdza i myśli, i sposób zachowania, która narzuca sposób ubierania się, poruszania, uprawianych zawodów, tego, co robimy w czasie wolnym, tego, jak mieszkamy, gdzie mieszkamy. Ta kontrola tu jest cały czas. I ta kontrola, ona przede wszystkim robi jedno. Myślę, że Foucault, analizując Panoptykon Jeremiego Benthama, bardzo dobrze tą sytuację nam uświadomił. Jeremy Bentham wymyślił sobie takie doskonałe więzienie, przy czym od razu dodam, Bentham miał dobre intencje, tylko po prostu nie była wtedy jeszcze rozwinięta ani socjologia, ani psychologia, więc nie miał odpowiedniego narzędzia.
Ja, ekscelencja też być może miała dobre intencje.
No dobra, dobra, to już tego
miała,
nie wybielam.
Cóż miała zrobić, skoro nie wiadomo, jakie ostatecznie skutki niosła ze sobą bomba M. No, okazało się, że jednak zostali wyeliminowani mężczyźni, a skażenie na ziemi znów nie było takie wielkie, a zejść pod ziemię trzeba było i trzeba było zbudować tam jakąś społeczność.
Tak, dobrze. Ironia jest dobrą rzeczą.
Wracamy do Benthama.
Ale wracamy do Benthama. W więzieniu Benthama w Panoptykonie przede wszystkim miało nastąpić takie całkowite oczyszczenie ze zbrodni zbrodniarza. I ono miało się odbyć w ten sposób, że więzień osadzony w Panoptykonie miał być poddany absolutnej, stuprocentowej inwigilacji, więc cały czas miał być obserwowany, jak nie przez strażników, to przez współwięźniów. Miał wszystko robić w tym samym czasie na akord z innymi, czyli o tej samej godzinie miał się budzić, iść spać, pracować, spotykać się z resocjalizatorami. Bentham tutaj mówił o jakichś nauczycielach, czasami o teologach, czy jakichś pastorach. No kimś, kto właśnie będzie reprezentował te wartości społeczne. I ta kontrola ciała była do tego stopnia posunięta, że o tej samej porze ten człowiek w więzieniu bentamowskim miał jeść i defekować. Czyli mamy całkowite zapanowanie nad ciałem i nad świadomością. Po co, żeby teraz stare praktyki, sposób myślenia wyzerować, wyczyścić i budować nową świadomość.
To w Seks Misji do takiego więzienia trafia Max i Albert tak naprawdę.
Tak, i w zasadzie cała ta struktura na tym polega, tylko już nie musi być aż tak krwawa, bo to nowe pokolenie zostało tak sformatowane, że te dziewczyny, te kobiety nawet nie zdają sobie sprawy, że mogłyby w inny sposób działać, w inny sposób funkcjonować. To są te właśnie złamane świadomości, ale przez to, że ich wiedza o świecie została zindoktrynowana, ich ciała zostały wymodelowane właśnie w takim rygorze postępowania narzuconego z zewnątrz. W związku z tym wszelka jakaś forma wolności pęka. No ale tu przychodzi jeszcze raz Marcuse z tym swoim spostrzeżeniem, że człowiek jest dziwny, bo nawet jak nie ma wolności, to gdzieś potrzebuje tej wolności.
A w przypadku kobiet pod ziemią, w Seks Misji, to tak naprawdę to poczucie wolności, o którym pani profesor mówi...
Ono tam jest.
Bo... Nie, ono przychodzi wraz z Maksem i Albertem tak
no
naprawdę.
No właśnie, dokładnie. W momencie, kiedy pojawia się ten inny, one
który
zaczynają...
uświadamia, że być może istnieje inny świat.
Może nie aż tak daleko. Wystarczy, że on po prostu jest innym. Nagle pojawia się inna forma bytowania, inna narracja, inne ciało, inna świadomość. I to jest ten katalizator, który odsłania, że jednak nie do końca da się człowieka złamać, bo gdzieś zawsze będzie się tliła ta potrzeba bycia sobą czy działania wolnego, nawet jeżeli nie rozumiemy, czym jest wolność, nawet jeżeli nie mamy nigdy do czynienia z wolnością. To jest bardzo ciekawe, że ten inny jest jak takie zwierciadło, w którym nagle mogę się przyjrzeć i widzę, że coś tu nie gra. Kajdanki widzę, nie rozumiem, że to są kajdanki, ale zaczynam czuć, że coś jest nie tak, bo ten drugi nie ma tych kajdanów na umyśle, na swojej świadomości.
Czyli w przypadku systemu totalitarnego tak naprawdę największym zagrożeniem jest istnienie innego systemu, do którego być może niektórzy członkowie tego totalitarnego systemu mają w jakiś sposób dostęp.
Tak, dlatego system totalitarny boi się narracji alternatywnych, boi się wiedzy, która może nam pokazać jakąś inną rzeczywistość, czy prawdę o świecie, bo zawsze totalitaryzm będzie zakłamaniem, ale też totalitaryzm boi się śmiechu. I tu jest fenomen Seks Misji, bo przecież to jest film o totalitaryzmie, który jest komedią, a władcy totalitarni zawsze najbardziej bali się ironii. Król jest królem, dopóki ktoś nie krzyknie, ale król jest nagi i reszta ludzi to dostrzeże i zacznie się śmiać. No bo wtedy nagle się okazuje, nie mamy szat, nie mamy korony, tylko jest nagość naszych najniższych instynktów, żeby zniewolić drugiego człowieka. Tego boi się zawsze totalitarna władza. W związku z tym ten film Seks Misja, on był prowokacją polityczną. I dla wielu ludzi, którzy wtedy oglądali Seks Misję, on spełniał to zadanie, bo ten śmiech, który dla zachodnich feministek był szyderczy z kobiet, tak naprawdę był śmiechem trochę przez łzy, bo Polacy mogli zobaczyć swoją sytuację właśnie w tym krzywym zwierciadle. Machulski podstawił nam to zwierciadło i pokazał, no zobaczcie, my chodzimy jak w takim obłędzie, niektórzy z nas nawet są szczęśliwi, nawet uważają, że i na innej rzeczywistości być nie może. W związku z tym ten film też jako prowokacja, myślę, spełniał wtedy bardzo ważną sprawę takiego wentylu bezpieczeństwa, gdzie można było w tych no, ciągle niebezpiecznych czasach, ciągle czasach, które pamiętały nie tylko tą strukturę zimnowojenną, ale w Polsce, no to jest stan wojenny. Tak. No właśnie. Czołgi na ulicy. Więc przerażenie. Jeszcze w czasie stanu wojennego dużo osób myślało o z jednej strony inwazji na Pragę, a z drugiej strony o niebezpieczeństwie konfliktu z Rosją. W związku z tym ten film daje zupełnie inne możliwości myślenia o naszej geopolitycznej sytuacji i o tym, kim jest inny i co ten inny może przynieść, prawda? Bo choćby Zachód bardzo długo w tych narracjach i zimnowojennych, i stanu wojennego, i w ogóle komunizmu jawił się jako ten, który zagraża. To są czasami bardzo absurdalne i też właśnie komediowe wątki, jak choćby zrzucona stonka na polskie pola przez zgniły Zachód.
To jest element propagandy i wychowania.
Tak, ale jak się przyjrzymy, no to ten element propagandowy był mocno absurdalny. No ze stonki to się naprawdę cała Polska śmiała, ale oficjalnie stonka, prawda? To było przecież niebezpieczeństwo. I jeszcze jedna praktyka, żeby krwawy zachód tutaj źle nam wróżył i źle na nas oddziaływał. Więc seksmisja pokazuje, że inny, ten, którego się boimy, może się okazać pozytywnym elementem naszego życia. Właśnie choćby przez to, że nam gdzieś te wentyle wolności buduje. Stąd myślę, że seksmisję dobrze by było przeczytać z tej perspektywy. Jak ją osadzimy bardzo mocno historycznie, to ten film nam niesamowite rzeczy pokazuje właśnie na miarę Orwella czy Huxleya.
Zaczynaliśmy od deklaracji. To właściwie trochę deklaracją będziemy kończyć. Czy świat bez mężczyzn jest możliwy?
A, wracamy do podziału. No, Brian Sykes w Przekleństwie Adama źle wróży mężczyznom, ale nie dlatego, że jakaś utopia czy dozutopia może zapanować, tylko wskazuje tutaj na różne obciążenia, choćby biologiczne, genetyczne. Natomiast myślę, że...
Czekam.
Nie, no jak, żeby bez mężczyzn żyć? Nie, myślę, że społeczeństwo potrzebuje tej różnorodności, nawet jeżeli ta różnorodność opiera się na różnego rodzaju antagonizmach, bo życie społeczne to nie tylko debata, nie tylko różne instytucje, nie tylko rozmowa, nie tylko wspólnota, ale również awantura, kłótnia. Te elementy negatywne, one pozwalają czasami wypracować nowe rozwiązania, więc jak postawimy na monoświat, to tak jak z monokulturami, no on się zacznie topić i dławić.
A feministkom nie chodzi o zemstę za lata znęcania się nad kobietami przez mężczyzn?
No to popatrzmy na ruch feministyczny. Kiedy on się rodzi? No pierwsze takie poważne społeczne i polityczne uderzenie to jest XIX wiek. A przecież sufrażystki zaczynały od walki najpierw o prawa osób zniewolonych, czyli były abolicjonistkami, walczyły z niewolnictwem, czy były też takimi ekofeministkami, czyli walczyły o zwierzęta i o ich równość. W związku z tym feminizm wytwarza się jako ruch równościowy. Natomiast w każdym, myślę, przypadku, kiedy mamy do czynienia z bardzo silną presją, a patriarchat był bardzo silną presją, to walka wiąże się też z agresją. I teraz pytanie, jak możemy sytuację doprowadzić do realnej równości. Myślę, że trzecia fala feminizmu to jest taki moment, kiedy zaczyna się mówić o tej realnej równości. Tu już wspomniałam Judith Butler, więc do niej wrócę, bo nie bez przyczyny Judith Butler w pewnym momencie mówi, to nie tylko kobieta jest poddana presji kulturowej, mężczyzna też. I tak jak kobietę ubiera się w kobiecość, która może być opresyjna, to samo robi się z mężczyzną. Jego też się ubiera w opresyjność i to też jest niebezpieczne, bo ten model męskości, on może blokować mężczyznę do tego, kim on chciałby zostać. Więc trzecia fala feminizmu tutaj gdzieś pozwala nam na dialog, czy na takie postawy równościowe. Natomiast sprawa nie jest ciągle rozwiązana z bardzo prostej przyczyny. Skoro w XIX wieku pojawiają się na dobre te narracje feministyczne, zresztą przypomnijmy, sufrażystki nie działały same, byli sufrażyści, no bo to mężczyźni w parlamentach, na przykład John Stuart Mill, upominali się o prawa kobiet i składali poprawki, proponowali zmianę prawa. Współcześnie też siostry mają braci i nie idą w marszach, choćby czarnych, same. Więc ta walka, ona może prowadzić do naruszenia symetrii. Natomiast chodzi o symetrię, jakkolwiek by utopijnie to nie brzmiało.
Na drodze do równowagi mężczyźni są niezbędni, jak słyszeliśmy. Pani profesor, na koniec chciałbym, żeby pani przeczytała to, co jest wytłuszczone.
To jej ekscelencja. Jutro dzień wolny. Zarządzam święto państwowe.
Kończymy państwo filozofów. Profesor filozofii Joanna Henderek, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
Dziękuję.